Witajcie serdecznie w przyjaznym kościele, nam miło być. To jest takie bardzo miłe doświadczenie. Na wstępie proszę bardzo od razu cukiereczkiem częstują, żeby słodko było. A nasz starszy zboru Piotr, lider zespołu, mówi, przez 6 lat ani razu pastor kawą go nie przywitał, jak tutaj, w tym kościele. Więc możemy się czegoś od was uczyć. Dziękujemy wam, przyjazny kościele, za to, że nas tak chętnie, szczodrze chcecie ugościć. Dzisiejsze moje poselstwo, cały jestem Twój, chcę oprzeć na pieśni nad pieśniami. I to jest taka księga, która przez lata to dla mnie była taka męcząca, kiedy musiałem ją czytać. Znaczy, chciałem ją czytać, ale było dla mnie to męczące doświadczenie, tak jakbym Harlekina czytał, co było dla mnie ciężkie i trudne. Ale przyszedł moment, kiedy ta księga mnie zafascynowała, kiedy ona stanęła otworem przede mną i Bóg objawił mi głębię jej i wspaniałość jej. I Pieśń nad Pieśniami wraz z Księgą Estery to są takie księgi w Biblii, w Starym Testamencie, których właściwie jakby nie ma mowy w ogóle o Bogu. Tylko tak w jednym miejscu w Pieśni nad Pieśniami jest jakakolwiek aluzja do Pana Boga. I podobnie jest w Księdze Estery, gdzie Słowo Bóg w ogóle się nie pojawia. Ale zarazem jest coś niesamowitego w tej księdze. Nie przypadkiem Żydzi nazwali ją Pieśnią nad Pieśniami, najświętszą z ksiąg. Chociaż co ciekawe, oni sami do swojego kanonu świętych pism dopiero po Chrystusie wprowadzili tą księgę do tego swojego żydowskiego kanonu. Ale dla Żydów te trzy księgi, które są jakby przypisywane Salomonowi, Księga Przysłów czy Powieści Salomona, Księga Kaznodziei Salomona oraz Pieśni nad Pieśniami, odnosiły się do świątyni. Księga Przypowieści Salomona tyczyła się zewnętrznej części świątyni. Jej główne przesłanie jest takie, abyśmy mieli bojaźń pańską, która jest początkiem poznania, początkiem mądrości. Księga Kaznodziei Salomona, gdzie jak taki refren pojawiają się słowa, że wszystko jest marność nad marnościami i pogoń za wiatrem, ale cały człowiek odnajduje się tylko i wyłącznie w Bogu. To jest ten dziedziniec wewnętrzny świątyni. To w żydowskim rozumieniu obrazuje Księgę Kaznodziei Salomona. A Pieśń nad Pieśniami, jak się domyślacie, odnosi się do miejsca najświętszego. Tego, który mówi o relacji bardzo intymnej, jaką Bóg chce mieć z nami. Więc dzisiaj tak chcę zainspirować was, bo być może i dzisiaj są też takie osoby, dla których ta księga, podobnie jak dla mnie, była taka ciężka, żeby przez nią przejść. A dzisiaj chcę tak w pewien sposób skrótowy, ale przejść przez tą księgę i zainspirować was, ponieważ ta księga, jak właściwie żadna inna w Piśmie Świętym, ukazuje nam głębię relacji, jaką Bóg chce mieć z nami i w jaki sposób Bóg nas prowadzi, byśmy my stali się oblubienicą bez skazy, dojrzałą. Więc czytamy w pierwszym rozdziale, od 4 wersetu, słowa o oblubienicy, która zaczyna tą księgę takimi słowami. Pociągnij mnie za sobą, czy z sobą. Biegnijmy przed siebie. Wprowadź mnie, królu, do swojej sypialni. Cieszmy się sobą, oddajmy się rozkoszy. Niech twa miłość nas upaja ponad wino. Pociągnij mnie za sobą. My to dobrze wiemy, że jeśli Ojciec nas nie pociągnie do Chrystusa, to nikt nie przyjdzie do Niego. To jest z Niego, to od Niego to pochodzi. On pierwszy nas umiłował, dzięki temu my możemy Go również pokochać. Wprowadź mnie, królu, do swojej sypialni, czyli do miejsca ukrytego, do miejsca intymności, miejsca, gdzie możemy doświadczyć bardzo osobiście i bardzo intymnie Boga. No tu jest wręcz odniesienie takie do sypialni, tak? W języku hebrajskim słowo stosunek seksualny to jest słowo poznać. Czyli, że poznać się z królem w najbardziej intymny z możliwych sposobów. Ach, rację miał, kto ciebie pokochał, bo to jest cały sens tak naprawdę życia. I w 5 wersecie ona mówi: jestem śniada, lecz piękna, jerozolimskie panny, jak namioty Kedaru, jak zasłony przybytków Salomona. Jestem śniada, coś dziwnego, przyglądało mi się słońce, wszystko przez tych moich braci, gdyż ze złości rozkazali mi strzec winnic, nie upilnowałam jednak swojej. Jej wyznanie, które jest również tak naprawdę częścią nas, jestem śniada, czyli opalona. To nawet i w Polsce w średniowieczu było tak, że no, kobieta, która była opalona, to była uznawana za skazę na urodzie. I to świadczy o tym, że ona nie jest księżniczką. tylko jest wiejską, prostą dziewczyną, w której zakochał się kto? Sam król. Salomon, ale tak naprawdę dla nas to Chrystus, Król Królów i Pan Panów, zakochał się w nas, chociaż my wszyscy w pewien sposób tacy wieśniacy jesteśmy. Śniadzi, tak? Śniadzi, czyli jesteśmy skażeni. Skażeni, ale jesteśmy piękni. I tutaj jest powiedziane, jestem śniada jak namioty Kedaru. To było takie arabskie plemię, które robiło swoje namioty z takich ciemnych kozich skór. Więc to jest odniesienie do tej śniadości, tak? Jestem na zewnątrz jak te namioty, spalona słońcem, zszarzała. Może nieatrakcyjne to jest, ale wewnątrz jestem jak zasłony przybytków Salomona. Czyli ta zasłona w miejscu najświętszym, która była przepięknie utkana, kolorowa i z wzorami cherubinów i tak dalej. To było arcydzieło sztuki, ale nie było dostępne dla oczu większości ludzi. Ono było w miejscu ukrytym. Arcykapłan mógł tam tylko wejść raz w roku poprzez tą zasłonę. Więc ona mówi tak, na zewnątrz jestem odbierana jako osoba, która jest skażona, która nie jest taki cud, tak? Ale wewnątrz, w tej ukrytej mojej stronie, która jest niewidoczna dla oczu większości, tylko dla tego, który jest do tego powołany. On wie i ja wiem, jestem piękny. To jest coś, co Chrystus robi w nas, ten Boży obraz, który chociaż został z jednej strony przez grzech rozbity w nas, ale z drugiej strony możemy żyć w tej świadomości. Tak, nie jesteśmy doskonali, jesteśmy śniadzi, ale piękni, piękni, piękni. Wyjaw mi, mój najdroższy, gdzie pasiesz, gdzie postój zarządzasz w południe. Dlaczego jak ta zasłoniętą twarzą mam krążyć przy stadach twoich towarzyszy? Tak? Onaż, chociaż wzywała go, pociągnij mnie za sobą, to jest coś, co sprawia, że oni nie są jeszcze razem. Jest jakaś odległość pomiędzy nimi. Ona pragnie go szukać, pragnie szukać jego obecności. I on jej odpowiada, jeśli tego nie wiesz, najpiękniejsza z kobiet, dla niego najpiękniejsza. Wyrusz śladami owiec i pasz swoje koźlęta przy siedzibach pasterzy. I to jest jeden z obrazów Kościoła. Gdzie znajdziesz Jezusa? Tam, gdzie są Jego owce. Owce, które znają Jego głos. I gdzie znajdziesz Jezusa? Bądź w pobliżu przy siedzibach pasterzy, bo pasterze mają Jego serce. Obrazuję w jaki sposób cząstkę Jego serca. Jeśli chcemy szukać Boga, to gdzie nie ma lepszego miejsca, żeby go znaleźć, jak tak naprawdę pośród tego ludzi? Bo nie poznamy Chrystusa tak naprawdę w pełniejszym wymiarze poza Kościołem, poza Jego ludem. To jest niemożliwe po prostu. Dlaczego? Bo Jego serce jest pośród Jego ludu. I tylko tam możemy poznać. A tak samo jeśli chodzi o pasterzy, chociaż pasterzy nie są supermenami, tylko zwykłymi też często ludźmi, ale prawda jest taka, każdy z nas to trochę żyje z Bogiem, zna ludzi w Kościele, którzy są dla Ciebie jakimś wzorem, którzy wywarli większy wpływ na Twoje życie. Pasterze. Pasterze. Niekoniecznie muszą się nazywać pastorami, ale mają pasterskie serce. Więc to jest taki obraz i w 12 do 14 wersetu czytamy wyznanie oblubienicy. Dopóki król spoczywa przy stole, mój nard wabi swoją wonią. Przypomina mi się scena z Ewangelii, kiedy Maria Magdalena rozbiła, co takiego? Flakonik z olejkiem nardowym, który taki malutki, a był wart roczną pensję pracownika. I ona wyznaje, mój najdroższy jest mi wiązką mirry, ułożoną na noc między moimi piersiami. Mój kochany jest mi kiścią henny, pochodzącej z winnic Engedi. Ja dzisiaj chcę powiedzieć o czterech wyznaniach oblubienicy, które wskazują na jej rozwój w miłości do Niego. I to jest pierwsze jej wyznanie. Ona mówi, mój najdroższy jest mi wiązką mirry. Mirra to słowo oznacza śmierć. Jest symbolem śmierci Jezusa Chrystusa. Więc ona mówi, mój najdroższy jest mi wiązką miry ułożoną na noc między moimi piersiami. Noc to jest czas, w którym teraz żyjemy, kiedy na tym świecie panuje ciemność, ale prawda o ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie, jeśli spoczywa na naszym sercu, to jest to jak ta woń, która roznosi się po naszym życiu. Mój kochany jest mikiścią henny. Henna jest jednym z pierwszych znanych ludzkości kosmetyków, której wywołuje się czerwony barwnik, czy też pomarańczowy, ale też zarazem jest znana ze swoich właściwości leczniczych i tak dalej. Mój kochany jest mikiścią henny. To są piękne kwiaty swoją drogą, pochodzącą z winnic Engedi. Engedi to jest oaza na pustyni judzkiej. Jedna z najpiękniejszych oaz. Dzisiaj jest parkiem narodowym. Historyk żydowski Józef Flawiusz mówił o tej winnicy, o tej oazie, że tam są najpiękniejsze palmy na świecie. Czyli to miejsce jest niesamowite, jeśli chodzi o życie pośrodku tej całej pustyni. I w Chrystusie Jezusie nasz kochany jest nam tą kiścią henny, która pochodzi z tej oazy życia, tętniącej życiem. I to jest obraz tego, że w Chrystusie Jezusie mamy życie w obfitości. Pośród pustyni tego świata. Ale zwróćcie też uwagę, że w tym swoim pierwszym wyznaniu akcent jest położony na to, że On jest mój i On jest mi. Jest dla mnie. I to jest początek takiej drogi z Panem, gdzie jeszcze nasza miłość jest w dużej mierze skupiona na nas samych. Na odkrywaniu, to jest naturalne, na odkrywaniu tego, że ten Bóg to nie jest Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg Andrzeja czy Gosi, ale to jest mój Bóg. Trzeba wejść w to miejsce, w którym to nie jest tylko Bóg czyjś, kogoś, ale to jest mój Bóg. Tak jak możemy powiedzieć, że to jest moja żona czy mój mąż, a nie żona, brata czy siostry, tak? On jest mój. On ci jest, byśmy tak mogli powiedzieć. Więc ona doświadcza tego. I to jest jej wyznaniem, że wprawdy w Chrystusie są tym, co przynosi jej życie do jej wnętrza. W drugim rozdziale przeskakuje pewną historię. Ona modliła się, pociągnij mnie za sobą. No to proszę bardzo. W 7 wersecie czytamy, 2 rozdziału, zaprzysięgam was, jerozolimskie panny, mówi oblubieniec, na gazele i na polne łanie nie rozbudzajcie, nie ponaglajcie miłości, zanim sama nie zapragnie. Te słowa, jak refren, pojawiają się w pieśni nad pieśniami. Do miłości nie można zmusić. I taki jest nasz Bóg. On mówi, zaprzysięgam was, jerozolimskie panny, na gazele i polne łanie. Oba te zwierzęta są obrazem płochliwości. Nie rozbudzajcie i nie ponaglajcie miłości, zanim sama nie zechce. Sama nie zapragnie. On czeka na naszą gotowość, nigdy nas do niczego nie przymusi. Ale zarazem On nas próbuje pociągnąć. I czytamy dalej, głos najdroższego, to nadchodzi i skacze przez góry, przesądza wzgórza, mój drogi jest jak gazela, jak rączy jelonek. Przybył, już stanął za naszą ścianą, zagląda przez okno, patrzy przez kraty. Mój najdroższy odzywa się tak, wstań, najmilsza, chodź moja piękności, bo już minęła zima i przestał padać deszcz, wokół kiełkują kwiaty i przyszedł czas na pieśń. Już głos synogarlic słychać w naszej ziemi, na figowce dojrzewają wczesne figi, winorość rozsiewa woń, wstań, najmilsza, chodź moja piękności. Moja gołąbko, ty ze szczelin skalnych, z kryjówek stromych gór, pozwól mi cię zobaczyć. Daj mi usłyszeć twój głos. Ach, twój głos jest tak słodki, a twoja postać tak piękna. Oblubieniec przychodzi, Jezus Chrystus przychodzi do naszego życia i rzuca wyzwanie. Ona jest w domu. On chce ją wyciągnąć z tego domu na wędrówkę w góry. Bo wiosna, bo wszystko zaczęło kwitnić, tętnić życiem i chce ją wyciągnąć poza jej dom. Ale co się okazuje? Ona się chowa przed nim. Ona nie wychodzi z nim. Ona zostaje w domu. I to jest taki obraz, który mówi o tym, że wszyscy my w naszym duchowym rozwoju, w rozwoju w relacji z Bogiem, mamy pewną taką sferę komfortu w swoim życiu, który obrazuje nasz dom. To jest to poczucie bezpieczeństwa, to miejsce bezpieczne, w którym jest nam dobrze i On chce ją wyciągnąć z tej sfery komfortu. Chce ją zabrać tam, gdzie On chce iść. Ale ona okazuje się nie być gotowa. Ona jeszcze nie jest gotowa. Nie wiem, czy bała się, że makijaż sobie pobrudzi, jak wyjdzie w góry, powspinać się. Ale coś ją powstrzymuje, jest coś, czego ona się obawia. I to, słuchajcie, jest jeden z takich bardzo istotnych progów, takich duchowych przełomów w naszym życiu, które potrzebujemy pokonać, opuścić naszą sferę komfortu. Byłem w zborze w Kościerzynie. Nasz wtedy pastor Marek Kozłowski chciał mnie wysłać do szkoły misyjnej, żeby zakładać zbory w innym mieście. Ja nie czułem się gotowy. Ja uważałem, że tam jest moje miejsce, kocham to miasto, kocham tamte lasy, w których się wychowałem i tam chcę być. Rok trwało, zanim Bóg, że tak powiem, przekonał mnie, tak, ja już nie chcę stawiać oporu, pójdę gdziekolwiek zechcesz. Musiałem opuścić moją strefę komfortu, miejsce, z którego nie chciałem wyjść. Musiał poczekać rok na mnie. Ale słuchajcie, zobaczcie, taki na przykład Abraham, Bóg go wzywa, wyjdź z ziemi, którą jesteś, do ziemi, którą ci wskażę, do ziemi nieznanej, nie wiesz, gdzie to jest. I Abraham wychodzi z Ur Chaldejskiego, ale potem coś takiego się dzieje, że zatrzymują się w Hebronie na kilkanaście lat. Z jakiego powodu Abraham się zatrzymał? Bo z nim był ojciec Terach. Terach miał na imię ojciec Abrahama, a wiecie, co znaczy imię Terach? Ten, który przeszkadza. I dopiero kiedy Terach umarł, ten, który przeszkadzał, Bóg ponowił swoje wezwanie do Abrahama, wyjdź z Hebronu, idź do ziemi, którą ci wskażę. Ciężko jest iść tam, gdzie Bóg chce. Widzimy po ludzie na pustyni, kiedy wychodził z Egiptu, jak ciężko im było wejść do ziemi obiecanej. Dopiero następne pokolenie mogło to zrobić. Bo ci ludzie, którzy wyszli, ciągle myśleli o tym Egipcie. A wróćmy do Egiptu, tam było tak dobrze, a tu na pustyni jest źle. Chociaż pustynia była miejscem, w którym Bóg na tym etapie ich życia chciał ich mieć. Ale nie, na pustyni nam źle, w Egipcie, chociaż też nie było źle, ale w Egipcie tam były cebulka, rybki smażone. Tu na pustyni tylko manna. Więc było im źle. Ich serce ciągle było gdzieś w Egipcie i dlatego poginęli na pustyni. Więc w naszym życiu my potrzebujemy też wyjść z takiego, przekroczyć ten próg, którym jesteśmy gotowi opuścić, a nie zawsze jesteśmy gotowi, co widać po tej oblubienicy. I oblubieniec mówi w 15 wersecie, połapcie nam lisy, młode, małe liski, które nam niszczą winnice akurat kwitnące. Małe liski, słodkie małe liski, ale szkodniki. Które co robią? Podkopują winorośla, które akurat kwitną, aby nie przyniosły owocu. Często powodem tego, że nie jesteśmy w miejscu Bożego przeznaczenia, wcale nie są jakieś wielkie grzechy, ale małe liski w naszym życiu. Małe jakieś może wady, słabości, rzeczy, którym tolerujemy, bo są takie słodziutkie. Takie niewinne by się wydawały. Dlaczego je zabijać? Dlaczego je niszczyć? Zostawmy, pozwólmy im żyć w naszym życiu. Ale to one są tą przeszkodą, która sprawia, że oblubienica nie jest gotowa pójść za nim. I wtedy w 16 wersecie ona czyni drugie wyznanie. Mój ukochany jest mój, a ja należę do niego na wypasach wśród nili. W pierwszym wyznaniu ona mówiła, mój jest mi. Ale teraz coś zaczyna do niej docierać. Zaczyna sobie coś uświadamiać. Mój ukochany jest mój, ale ja należę do niego. To nie tylko to, żeby Chrystus był nasz, jak my mamy wspaniałe rzeczy w Chrystusie Jezusie, ile to wszystkiego błogosławieństwa jest dla nas, ale ta świadomość, która rośnie wraz z dojrzewaniem w Panu. Ja należę do Niego. A co za tym idzie, ja jestem też Jego. On nie tylko jest mój, ale ja jestem Jego. Gdzie? Na wypasach wśród lilii. Tam, gdzie On pasie. Czyli tam, gdzie ona nie chciała pójść z Nim. Ona zdała sobie sprawę, tak jak Psalm 23 chociażby mówi, że gdzie jest nasze odpocznienie? On nas prowadzi na niwy zielone, gdzie mogę odpocząć. Ona nie poszła za Nim, została w tym swoim symbolicznym domu i zrozumiała, że ona należy do Niego na pastwiskach tam, gdzie On pasie, a gdzie ona nie była gotowa pójść. I czuje w jakąś pustkę w swoim życiu. Trzeci rozdział mówi nam, że na moim łożu w nocy szukałam mego miłego, szukałam, lecz nie znalazłam. Bo gdzie? Bo on był w górach, na pastwiskach, a nie u niej w domu. Dlatego, że ona nie poszła za nim, ale chciała zostać u siebie poniekąd. I mówi, że zaczęła go szukać w nocy, 4 werset, ledwie od nich odeszłam od strażników, sama go znalazłam, chwyciłam go i nie puszczę, wprowadzę go do domu mojej matki, do pokoju mojej rodzicielki. Znalazła go, tak? To jest trochę jak taka zabawa miłosna, wcić u babkę, trochę takiego chowanego. On, kiedy nie widzi naszej gotowości, w pewien sposób odsuwa się od nas, nie narzuca się nam, a kiedy my zaczynamy go pragnąć, on daje się odnaleźć, kiedy szukamy go z całego serca, tak? Chwyciłam go i nie puszczę. Ale tak często, jakże to często bywa, przychodzi też próba na to, co mówisz. I tak powiem, sprawdzam. Znacie Piotra. Panie, ja za Tobą to i w ogień. Ty wiesz, Panie. Tak? Tak? Jeszcze dzisiaj 3 razy się nie wyprzesz. Jakże często nasz duch jest ochoczy, nasz duch chce, ale ciało temu nie dorównuje. I przyszło sprawdzam. Pominiemy kawałek historii i w 5 rozdziale od 2 wersetu czytamy, oblubienica mówi, ja spałam, lecz moje serce czuwało, o głos ukochanego puka. Otwórz mi moja jedyna, najdroższa, gołąbko moja doskonała, gdyż moja głowa nasiąkła rosą, moje kędziory nocnymi kroplami. Zdjęłam już suknię, czy znów mam ją założyć? Umyłam nogi, czy znów mam je pobrudzić? Mój kochany wsunął rękę przez otwór, a w moim wnętrzu zawrzało. Stałam, aby otworzyć memu ukochanemu. Z rąk kapała mi mirra, mirra spływała mi z palców, wprost na zapadki zamka. Otworzyłam mu wreszcie, lecz on już zawrócił. Odszedł. Uchodziła ze mnie dusza, kiedy mówił, szukałam go, nie znalazłam. Wołałam, lecz mi nie odpowiedział. Znaleźli mnie za to stróże obchodzący miasto, pobili mnie, zranili, zdarli mi zasłonę, ci stróże miejskich murów. Zaprzysięgam was, jerozolimskie panny. Jeśli gdzieś spotkacie mego kochanego, wiecie, co mu przekazać? Że jestem chora z miłości. Przychodzi, sprawdzam. Mówiła o tak w swoim uniesieniu. Mówiła, nie puszczę go. Już więcej go nie puszczę. Przyszło, sprawdzam. I on przychodzi do niej późną porą. Puka, bo pragnie jej. I widzimy w tym fragmencie, jak bardzo on pożąda jej. Ale ona zaczyna się wymawiać. Już zdjęłam suknię, no teraz mam nogi sobie pobrudzę. Nie chce mi się. Ja już mam nogi umyte, teraz mam je pobrudzić. On wsunął jakby w ten otwór drzwi swoją rękę, jej serce zawrzało. Jednak wstaje, ale okazuje się, że jego już nie ma. On odszedł. I to jest obraz tego, ja spałam, lecz moje serce czuwało, kiedy w Getsemane Jezus modlił się i powiedział te znamienne słowa. Duch ochoczy, ale ciało mdłe. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Kolejny z takich progów w duchowym rozwoju, który sprawia, że w naszej relacji z Bogiem nie wszystko jest tak, jak mogłoby być. To jest nasza cielesność. Ja spałam, tak? To jest ten obraz. Ja spałam. Moje ciało śpi, ale to zarazem ona mówi, lecz moje serce czuwało. Jej duch był ochoczy, ale ciało stanęło na przeszkodzie i wzięło górę. Jakże w życiu wielu z nas nasze serce pragnie, ale nasza cielesność staje na przeszkodzie, że nie jesteśmy w takim wymiarze relacji z Bogiem, w jakim On chce być z nami. On nas wzywa do społeczności, a nam się nie chce. Jakże często tak jest. Jakże często tak jest. Ona koniec końców wstaje, bierze górę w niej. To już nie jest problemem, że nogi sobie pobrudzi, tak? Ona rozumie, że ona bez niego nie potrafi żyć, więc otwiera te drzwi, okazuje się, że go nie ma, ale na klamce była mirra. Mirra spływała z palców. Znowu śmierć, prawda, ukrzyżowany. Tak jak mówi apostoł Paweł, nie chcę znać innego Jezusa, jak tylko ukrzyżowanego. Bo to krzyż najbardziej Ci pokazuje, jak bardzo On Ciebie kocha.
Amen.
Prawda o ukrzyżowanym jest tym, co nam przypomina, czy odświeża w nas Jego miłość. I ona już się nie przyjmuje, że jest noc, że nie chciała wstać. Zaczyna Go szukać. Zaczyna Go szukać, nie znajduje Go, bo On znikł. Pieśni nad pieśniami nasz Pan jest ukazany jako ktoś w takich dynamicznych obrazach. On jest ciągle w ruchu. On jest ciągle w ruchu. On biegnie. On się porusza. Dlatego na przykład Izrael, kiedy wychodził z Egiptu, miał jeść chleb w pośpiechu. To jest też pewien obraz, że za Panem trzeba biec. Bo On się szybko porusza. I kiedy nie uchwycisz tego właściwego momentu, okazuje się, że już Go nie ma. Ale co to powoduje? Ona zaczyna Go szukać i rozumie, że jest chora z miłości. To jest jedyna choroba w Biblii, która jest dobra. Dlaczego? Jest zdrowa ta choroba, można powiedzieć, dla naszego życia. Dlaczego? Bo ona Ci pokazuje, że Ty bez Niego nie potrafisz żyć. Nie potrafisz wytrzymać bez Niego. Jak żyć? Tak jak powiedział Piotr, tak? Kiedy spora część uczniów odeszła, Jezus się zapytał, czy wy chcecie odejść, a Piotr powiedział, ale dokąd my pójdziemy? Przecież tylko Ty masz słowa życia. To jest ta choroba z miłości. Jestem chora z miłości, bo nie wyobrażam sobie mojego życia bez Niego. Nie potrafię żyć bez Niego i jest mi źle bez Niego. Dlatego jestem chora z miłości. Córki jerozolimskie się pytają, w czym ten Twój ukochany przewyższa pozostałych, najpiękniejsza wśród kobiet? Czym ten Twój ukochany góruje nad innymi, że nas tak chcesz zaprzysiąc? Nie będę czytał tego, ale od 10 wersetu do końca rozdziału jest w pieśni nad pieśniami jedyna pieśń oblubienicy, którym ona go wychwala. W pieśni nad pieśniami znajdziemy 3 takie pieśni oblubieńca, w której on ją wychwala. On nas widzi w niesamowity sposób. Z perspektywy, której my często dzisiaj nie widzimy, bo On nas zna z perspektywy wieczności. Ty tylko znasz siebie takim, jakim teraz jesteś, a On wie, jakim będziesz za milion lat. Za milion czy za miliard lat. Chociaż wieczności nie ma czasu, ale jak to inaczej powiedzieć? Że wieczności, On zna te nasze wspaniałe rzeczy, które już my, nieobciążeni w ten sposób grzechem, będziemy czynić w niebie, w wiecznym Jego Królestwie. Ale ona, kiedy jest chora z miłości, robi coś takiego niesamowitego. To jest kolejny taki próg. Ona zaczyna go wywyższać w swoim życiu. I to nie jest na zasadzie, że my tak jak śpiewamy pieśni uwielbienia, tak? Ona go naprawdę zaczęła wywyższać w swoim życiu. Naprawdę zaczęła go wywyższać ponad wszystko inne w swoim życiu. Zaczęła opowiada, jaki on jest. Ona widzi jego wielkość, widzi jego wspaniałość, skupia się na tym. I w 6 rozdziale, w 3 wersecie jest jej 3 wyznanie, które brzmi tak. Należy do mojego najmilszego, a mój najmilszy do mnie, gdy razem pasiemy się wśród lilii. I wydaje się, że to jest powtórzenie tego drugiego, ale jest tutaj bardzo ważna różnica. Należę do mojego najmilszego, a mój najmilszy do mnie. W tym drugim wyznaniu ona mówi, a mój najmilszy jest mój, a ja należę do niego. Ale tu akcent czy nacisk jest położony już na innym miejscu. Po pierwsze, należę do mojego najmilszego, a on jest mój. Ona coś przez tą sytuację w swoim życiu, kiedy jego wywyższa i on naprawdę zostaje wywyższony w jej życiu, dociera do niej to, że ona jest przede wszystkim Jego. Nie On jest tylko dla niej, On jest mój. Panie Boże, pobłogosław moje plany, bo już sobie ułożyłem swoje życie, ale ja należę do Niego. My wszyscy potrzebujemy i przechodzimy takie progi w duchowej dojrzałości w naszym kochaniu Pana, którym coraz bardziej ten środek ciężkości przechodzi z naszego egocentryzmu do chrystocentryzmu.
Amen.
To jest naturalne. To nie znaczy, że ona była egoistką, tak? Ale jej przeżywanie na początku było on, mój jest mi. To było skupione tak bardzo na niej. I to jest naturalne dla nas wszystkich, bo jesteśmy egocentryczni, czyli nasz świat jest wokół nas. ale w jej poznawaniu się z Panem, w tej miłości, w tym związku z Chrystusem, do niej coraz bardziej ona dojrzewa i coraz bardziej to Chrystus staje się centrum jej życia. Nie wokół jej ego, ale wokół Chrystusa coraz bardziej jej życie się toczy. I tu zaczyna się, pominę znowu ten fragment, żeby nie czytać całej, to jest tylko krótka inspiracja. Zaczyna się taka wymiana uwielbienia pomiędzy nimi. W 7 rozdziale, w 11 wersecie, w tym związku, który, czy w tym miejscu, w którym oni są, pojawia się jej czwarte wyznanie. I brzmi ono tak. Cała należy do mojego najmilszego i ku mnie kieruje się jego pożądanie. 12 werset. Chodź ukochany, wyjdźmy na pola, spędźmy noc pośród kwiatów henny. Zobaczcie, jak w pieśni nad pieśniami widzimy, jak się coraz bardziej przenosi ten środek ciężkości. Tu, w tym czwartym jej wyznaniu, jej miłość staje się dojrzała, doskonała. Ona mówi, cała należy do mojego najmilszego i ku mnie kieruje się jego pożądanie. Możemy w pewien sposób powiedzieć, że ona w tym momencie zatraciła się swoim oblubieńcem. Kto chce zachować swoje życie, Jezus mówił? Straci je. Ale kto je straci? Dla mnie. Naprawdę je odnajdzie, tak? To w oddaniu się, w posłuszeństwie, w poddaniu się Mu jest całe nasze życie. Odkrycie tego prawdziwego życia, bo miłość jest oddana. Bóg jest cały w dawaniu i to jest pierwsza cecha Jego miłości. On oddał wszystko, abyśmy Mu też oddali nasze wszystko. Ona to rozumie i zobaczcie, jak na początku, kiedy On przychodzi do niej i mówi, chodź ze mną, to ona mówi, nie. Ja chcę zostać tutaj w tym, co jest moje. W moim domu, gdzie czuję się dobrze. Nie chcę opuszczać tego mojego życia, które jest już znane mi, którym jest mi dobrze i tak dalej. A teraz to ona do niego mówi, chodź, ukochany, wyjdźmy na pola. Jestem gotowa pójść za tobą, dokądkolwiek ty pójdziesz i nie spotkasz już we mnie żadnego oporu. Ja jestem w jedności z tobą, złączona z tobą, z pragnieniami twojego serca. Wcześniej tego nie było. Wcześniej okazuje się, że ona ma inne pragnienia. Ona by chciała, żeby on coś z nią robił. Nie jest mu jeszcze w pełni poddana. Ale przychodzi taki moment, kiedy ona do tego dojrzewa i jest w pełni gotowa, by oddać mu się i pójść za nim dokądkolwiek on tylko zechce. Pieśń nad pieśniami. Ostatni werset z 8 rozdziału, 14 werset brzmi tak. Pośpiesz, mój ukochany, bądź mi niczym gazela, bądź jak rączy jelonek na górach porosłych balsamem. Pośpiesz, mój ukochany, pośpiesz. 13 werset oblubieniec mówi, daj mi usłyszeć swój głos. I ona daje usłyszeć swój głos. I to są słowa, pośpiesz, mój ukochany, bądź mi niczym gazela, ten rączy jelonek, bo tak jest ukazany oblubieniec pieśni nad pieśniami, na górach porosłych balsamem. Na tych górach, na które on chciał ją zabrać. To są innymi słowy, słowa przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Maranata. Jak w Księdze Apokalipsy czytamy, że duch i oblubienica woła. Przyjdź, Panie Jezu. Pośpiesz, pośpiesz. Bądź tym jeleniem, który pokonuje wszystkie góry na górach porosłych balsamem. I to jest taki obraz, który mówi o balsamy, to były najdroższe wonności, które były związane z takim życiem erotycznym małżonków. Czyli ona pragnie pełnego zjednoczenia z nim. Wesela. Wesela baranka w niebie. Dlatego ta księga, ona w proroczy sposób obrazuje Boże prowadzenie, w jaki sposób Jezus doskonali swoją ulubienicę, aby tak jak mówi apostoł Paweł się do Efezjan, w pewnym momencie stawić ulubienicę, Kościół swój, jako bez skazy, doskonały, bez jakiejkolwiek zmarszczki i nagany. To jest nasz Pan, który w taki sposób prowadzi nas w życiu. Muszę spojrzeć, który zegar, która godzina, bo mi powiedzieli, że jak za długo będę mówić, to taka zapadnie. I się zapadnę. Dobrze, jeszcze 5 minut mam. Ta księga ukazuje nam, jak bardzo On nas kocha, jak On pożąda nas, tak jak Jakub powie w swoim liście, że Bóg zazdrośnie pożąda naszego ducha, któremu dał w nas mieszkanie. I w 8 rozdziale może przeczytam jeszcze parę słów, które są nazywane hymnem o miłości Starego Testamentu. W Nowym Testamencie jest to 1 list do Koryntian, 13 rozdział, a tutaj jest to w Pieśni nad Pieśniami w 8 rozdziale, kiedy czytamy w 6-7 wersecie, połóż mnie jak pieczęć, oblubienica mówi do oblubieńca, na swoim sercu, jak pieczęć na swoim ramieniu. Miłość bowiem jest mocna jak śmierć, namiętność nieugięta niczym świat umarłych. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, ani strumienie jej nie zaleją, jeśli ktoś chciałby oddać za miłość wszystko, co posiada, czy będą go mieli w pogardzie. To jest nasz Pan, który nas tak bardzo kocha, i pieśni nad pieśniami, kiedy zgłębiamy tą księgę, to rzeka nas Jego miłość, Jego pragnienie. Tej księdze, o tym tutaj niedużo mówiłem, bardziej skupiałem się na oblubienicy, ale gdybyście chcieli, chciałbym was zachęcić do tego, żeby z tą krótką księgą zbliżyć się bardziej i pozwolić, żeby Duch Święty otwierał wam tajemnice, wspaniałe prawdy, które są tam zawarte, jak bardzo On nas pragnie. Jego miłość jest mocniejsza niż śmierć. I On to pokazał. Że żadne wody nie ugaszą miłości. Takiej miłości żadne wody nie ugaszą. Ale dzisiaj też patrząc na to, że On jest tym, który nigdy do niczego ciebie nie zmusi. Więc pomyśl o sobie, bo może zobaczysz siebie, to w jakim miejscu dzisiaj jesteś, w którym z tych miejsc, w którym ona była tutaj na tej drodze swojego duchowego rozwoju. Może On ciebie wzywa, a ty dzisiaj boisz się pójść za Nim, bo chcesz pozostać w tym swoim wygodnym mieszkaniu, w tej swojej sferze komfortu. I Panie, ja tu chcę być, bo mi tu jest dobrze. Daj mi spokój. Ja nie chcę nigdzie iść. A może On ciebie wzywa, bo chce ciebie zabrać na te góry, na te wyżyny niebieskie, które będą też pewnymi górami wyzwań, ale w którym doświadczysz Jego obecności i społeczności z Nim, gdzie w takim wymiarze nie doświadczysz nigdzie indziej. Jeśli nie będziemy gotowi pójść za Nim. Może są liski małe i ty wiesz, że to są za liski, które hodujesz w swoim życiu. Podobają ci się one, bo takie słodkie. A trzeba im zadać śmierć. Umartwić je, usunąć je ze swojego życia, żeby nic ciebie nie zatrzymywało w drodze za Panem. A może twoje serce pragnie, ale widzisz, że twoja cielesność jest tym, co ciebie hamuje, że nie idziesz za Bogiem, nie biegniesz za Nim w taki sposób, jak On biegnie do ciebie. Że to trochę krępuje twoje ruchy, ta cielesność. Serce chce, ale ciało mdłe jeszcze bierze górę. I apostoł Paweł mówił o tym, żebyśmy poddawali się Duchowi Świętemu, bo dążności ciała zawsze prowadzą do śmierci, ale dążności ducha do życia i pokoju. On nas prowadzi do miłości, której możemy wyznać: cały jestem Twój. Cała jestem Twoja. I to nie jest już tylko tak, że to są szumne słowa, dumne słowa, ale to jest zgodne z prawdą. Za Twoimi słowami stoi Twój charakter, Twoje życie, Twoje czyny. Być może nikt z nas, zapewne, nie jest jeszcze w takim miejscu, gdzie w pełni możemy wyznać: cały jestem Twój, należę do Ciebie, a Twoje pożądanie, Panie, kieruje się ku mnie. Ona widzi to pożądanie. Ale Pan jest tym, który nas będzie prowadzić w naszym życiu. I widzimy, że to, co też mówi Nowy Testament, że ten, który zapoczątkował w nas dobre dzieło, będzie też się prowadzić do samego końca. Ona zdawała sobie sprawę od początku, to Ty mnie pociągnij. Ty mnie pociągnij. Różnie było z tym pociąganiem, nie zawsze dała mu się pociągnąć, ale przechodziła te progi rozwoju, dojrzewała, aż do tego momentu, w którym mogła powiedzieć: Tak, jesteśmy w jedności. Więc chcę, żebyśmy mogli się teraz pomodlić. Pozwolić, żeby Jego miłość dzisiaj nas również pociągała. Żeby On mówi do Twojego serca, dlatego że myślę, że żyjemy w wyjątkowym czasie, kiedy przyjście Pana jest coraz bliższe i będziemy widzieć to, że Jego Duch Święty przygotowuje coraz bardziej sobie oblubienicę. I abyśmy my również byli gotowi. Bo On nikogo do niczego nie zmusi. Obyśmy nie zostali w jakimś miejscu, tak jak lud na pustyni, że pozostał na tej pustyni. Nie wszedł do ziemi obiecanej. To jest zawsze wolny wybór. Bo taka jest miłość i to jest ten niesamowity dar, który Bóg nam dał. Dar wolnej woli. On nie zaprogramował nas, abyśmy Go kochali. On chce, żeby to wyszło od nas samych. Ale daj nam się też poznać jako ten, który kocha nas za Bóg. Panie, proszę Ciebie, aby dzisiaj Duch Święty Twój, dzisiaj Duch Święty, żeby przemawiał do naszych serc, aby nas pociągał do Ciebie. Chcemy, pomimo naszych słabości, być może naszej cielesności, która nas w jakiś sposób jeszcze trzyma, ale chcemy to wyznawać i o tym mówić, Panie. Pociągnij nas i wprowadź nas do Twojej komnaty, do Twojej sypialni, gdzie będziemy mogli być już zjednoczeni z Tobą i nic nas w nas samych nie będzie już nas hamować ani powstrzymywać, ale abyśmy w tej być może zmaganiu, które toczymy w naszym życiu, kiedy z jednej strony chcemy, a z drugiej strony boimy się, jakaś część w nas nie chce, stawia opór, aby to nasze serce, Panie, mogło rosnąć w Tobie dzięki Twojej miłości. Ja dziękuję Ci, że Ty, jeśli odsuwasz się od nas, to dlatego, że nie chcesz się narzucić i chcesz w nas zradzać głód Twojej obecności. Głód Twojej obecności, aby nasze życie, w naszym życiu byśmy szukali Ciebie całym naszym sercem. Całym naszym sercem. I czekasz na naszą gotowość. Być może dzisiaj ktoś jest tutaj, to słyszy Twój głos. Słyszy Twoje wołanie. Ale jest coś, co nas powstrzymuje. I tak jak dzisiaj śpiewaliśmy na początku, bardziej pragniemy Jezusa. Bardziej pragniemy Jezusa. Chcemy więcej Ciebie. Więcej Ciebie. Dlatego, że bez Ciebie nie ani rusz. Bez Ciebie się nie da. To Ty jesteś tym, który zdradza w nas chcenie i wykonanie zgodnie z Twoim upodobaniem. A my bez Ciebie, cóż my możemy bez Ciebie? Nic bez Ciebie nie możemy dobrego uczynić. Dlatego chcemy trwać w Tobie, w Chrystusie Jezusie, w Tobie krzewie winnym. Bo tylko Ty jesteś w stanie zrodzić w nas ten wszelki dobry owoc. Więc to czyń dzisiaj w nas. Oddajemy pewną przestrzeń w nas Tobie, Duchu Święty, żebyś to Ty wiał przez nasz ogród, żebyś to Ty wiał przez nasze życie, aby ta woń Chrystusowa mogła z nas się podnosić, aby ta Boża miłość, która nas pociągnęła, która jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, dzisiaj mogła ta wonność się podnieść z nas i pobudzać naszą miłość do Ciebie. Że jeśli cokolwiek nas powstrzymuje, że boimy się pójść i mówimy, że nie chcemy się ubrudzić, ale jednak koniec końców staniemy i pobiegniemy za Tobą. Wspaniały Boże, działaj w nas. Działaj w nas i przygotuj sobie nas. Przygotuj sobie nas. Oddajemy się Tobie. Przygotuj sobie Twoją oblubienicę. Niech jest bez skazy. Abyśmy byli bez skazy. Piękni i wspaniali, których serce już jest całkowicie Twoje. Całkowicie. Całkowicie. Amen.